ile konkretów w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. Podczas konwencji wyborczej partia Donalda Tuska przedstawiła aż 100 konkretów i to na pierwsze 100 dni rządów. Dziś przyjrzymy się w szczegółach, co znajduje się na tej liście. Czy z tym programem Koalicja Obywatelska ma szansę istotnie zagrozić PiS w nadchodzących wyborach? Czy obniżą podatki i zagwarantują świeckie państwo? Czy rzeczywiście rozliczą rządy PiS? Czekam również na Wasze pytania i komentarze. Co sądzicie o tych postulatach? Które z nich najbardziej do Was przemawiają, a które najmniej? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest piątek, 22 września, a moimi gośćmi są w studio Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię.
Dzień dobry.
Grażyna Bryk, przedsiębiorca na łączach.
Dzień dobry.
I za chwilę dołączy do nas Michał Fałek, również przedsiębiorca, ale też redaktor naszej telewizji. No dziś będziemy rozmawiać właśnie o tym, ile konkretów w konkretach Platformy. Ja czekam na Wasze komentarze i pytania, no głównie też komentarze, one są bardzo, bardzo cenne. Chcemy wiedzieć, co myślicie o tym programie. Dużo mówiliśmy o programie PiS-u, oni co tydzień wrzucali jeden konkret. Platforma na swojej konwencji ogłosiła 100 i to na 100 pierwszych dni rządu. Także zaraz będziemy o tym mówić w szczegółach. A zaczniemy od takiej serii krótkich pytań. Pierwsze pytanie do Ciebie, Czarek. Wskażmy może jakąś jedną zasadniczą różnicę pomiędzy programem PiS i Koalicji Obywatelskiej.
Jedną?
Tak.
Koalicja Obywatelska jest tańszy.
Okay, dzięki. Grażyna, mogę Ciebie prosić o odpowiedź?
No diametralnie się różni, bo chcę zlikwidować Fundusz Kościelny, ten program KO, więc to się różni bardzo.
Okay, dziękuję Wam. Drugie pytanie. Czy z tym programem Koalicja Obywatelska ma szansę istotnie zagrozić PiS-owi w tych nadchodzących wyborach?
Myślę, że Koalicja Obywatelska ma szansę zagrozić PiS-owi niezależnie od programu, razem z Trzecią Drogą i Lewicą. Mhm.
Dzięki. Czarek, Grażyna?
Zgadzam się z zupełności z Czarkiem. W szczegóły wejdziemy, więc rzeczywiście tu bardziej będzie chodziło o ogólne oburzenie. Także zgadzam się z Czarkiem. Dzięki.
No jakiś słaby punkt, jeden słaby punkt, jakbyście mogli wskazać tego programu.
Na przykład powołanie nowego ministerstwa jest moim zdaniem bardzo słabym punktem. Akurat Ministerstwo Przemysłu ma być. Myślę, że mamy dość ministerstw, a nawet za dużo.
Dzięki. Grażyna?
Słabym punktem utrzymanie na przykład VAT-u w takiej wysokości, jakiej jest. No, gdzieś tam znalazłam punkt obniżenia VAT-u dla programu Beauty. Coś takiego. Także na razie to. Dzięki.
Dziękuję. Dobrze, to przejdźmy do głównej części naszego programu. Na naszych mediach społecznościowych czeka na Was sonda. Jak zagłosujesz 15 października? Odpowiedzi są następujące. Na nie PiS, na PiS, nie pójdę na wybory i inaczej. Jeżeli wskażecie inaczej, to zachęcamy do odpowiedzi czy napisania komentarza, jak właśnie inaczej, jak sądzicie. Dobrze, to przejdźmy teraz do szczegółów. Ja zastanawiałem się przez dłuższą chwilę, od czego zacząć. Czy właśnie od tych tematów kościelnych, czy od tematów praworządności, bo z jednym i z drugim mamy bezpośrednio i tutaj w redakcji, i powiedzmy w Kościele Nowego Przymierza taki bezpośredni, bezpośrednio odczuwamy. No może zacznijmy od jednego od tych, tego postulatu, czy grupy postulatów świeckie państwo. I tutaj prosiłbym o wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego, naszego redaktora naczelnego, który nagrał dla was wypowiedź odnośnie właśnie tej grupy postulatów.
Jezus dał swoim uczniom bardzo ważne i konkretne ostrzeżenie. Powiedział do nich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, czyli fałszywej religii udającej pobożność. Nazwał to kwasem, czyli trucizną, która może zakwaszać całą społeczność. Tak postrzegam działalność biskupów i kleru katolickiego w Polsce, że od setek lat zakwaszają, trują naszą tożsamość narodową i uniemożliwiają rozwój temu narodowi. Przypominam, że Złoty Wiek to jest czas Biblii i protestantyzmu w Polsce i wtedy była eksplozja dla Polaków wszystkiego, co dobre. A potem były rozbiory, potem powstania i ciągle nie mogliśmy znowu wrócić do świetności. Dzisiaj ten czas wydaje się być, że tak powiem, bardzo blisko. Stąd właśnie te postulaty związane z Kościołem katolickim, z ograniczeniem jego wpływu, z ograniczeniem jego zblatowania z władzą państwową, z ograniczeniem możliwości rozkradania przez Kościół katolicki pieniędzy budżetowych, uprzywilejowanie w państwie, w prawie i dyskryminacja kościołów mniejszościowych protestanckich. Moim zdaniem to jest najważniejsze, jeśli chodzi o duchowe, czyli najważniejsze zdrowie narodu. Stąd cieszę się, że w centrum tej debaty głównej, politycznej, znalazło się właśnie to, o czym mówię, czyli odsunięcie Kościoła z tej zatruwającej naród roli. Postulaty Platformy są bardzo delikatne tam, żeby lekcje religii na początek, na koniec, żeby tam zlikwidować fundusz, żeby tam te dotacje, ale cieszę się, że się pojawiły. Oczywiście trzeba by wypowiedzieć konkordat, pójść dalej i tak dalej, i tak dalej, ale na dobry początek to przyjmuję.
No właśnie, czy postulat, czy grupa postulatów świeckie państwo, waszym zdaniem, no właśnie to, że jest w centrum debaty, czy znalazło się w centrum debaty, to jest dobra informacja? Czarek?
Myślę, że dobrze, że w centrum debaty znajdują się fundamenty, czyli cała podstawa światopoglądowa też państwa i stosunek do kościołów, tu oczywiście przede wszystkim Kościoła katolickiego, jeśli mówimy o Polsce, i tu akurat dobre postulaty Koalicji Obywatelskiej, żeby te związki państwo Kościół przecinać tam, no, tak jak mówił Paweł Chojecki, delikatnie jeszcze, ale no, do tej pory no, to nie było tego. Także jest to jakiś w dobrą stronę ruch, tak, likwidacja funduszu kościelnego, tam zakaz finansowania w ogóle działalności gospodarczej kościołów generalnie z budżetu państwa, no to dobre rzeczy. No tamte inna, tam religia, czy na pierwszej, czy to jakieś takie już techniczne, bardziej
nie ma postulatu dla wygody. Zrezygnowania z religii w szkołach na przykład.
Tak, na przykład takiej nie ma, no ale to też myślę, że kwestia organizacji szkół, no to powinno być bardziej w kwestii samych tych szkół i rodziców tych dzieci, które tam są, no, niekoniecznie centralnie, no ale jakieś ramy funkcjonowania dobrze, żeby były zapewnione.
Grażyna, co ty o tym sądzisz właśnie, te postulaty świeckie państwo? Czy zgadzasz się z pastorem Chojeckim, że jest to takie fundamentalne, najważniejsze z tego programu?
Trynacji dzieci. A poza tym, no, jako przedsiębiorca patrzę na pieniądze. Czyli jeśli z naszych podatków, naszych wypracowanych pieniędzy płyną tak szeroką strugą pieniądze na ten fundusz, no to coś jest nie tak. delikatnie rzecz ujmując.
Dziękuję. Jest z nami już Michał Fałek, redaktor telewizji Idź Pod Prąd i przedsiębiorca. Dzień dobry, Michale.
Witam Was, cześć.
Cześć, miło Cię widzieć, dziękuję, że dołączyłeś. No to w takim razie pytanie do Ciebie, czy jak Ty uważasz, czy te postulaty świeckie państwo, no one są dobrze, że się znalazły, dobrze, że to one są w centrum uwagi? Jakie jest Twoje zdanie?
No myślę, że bardzo dobrze, że się znalazły i dobrze, że są w centrum uwagi, bo do tej pory nie były w centrum uwagi, z tego co pamiętam, poprzednich jakichś kampaniach wyborczych. Dopiero teraz ktoś odważył się, no bo to jest Lewica i Platforma, żeby te postulaty podnieść. Od spawania, można powiedzieć, katolicyzmu przede wszystkim, od państwa, od ochrony i od dotacji państwowych. Właśnie ten aspekt też takiego braku równości, nie? Że to jest wysoce i wielce uprzywilejowana organizacja w tym momencie, Kościół katolicki, która no, korzysta z dotacji państwowych i korzysta właśnie z ochrony państwa, z pomocy państwa, tam gdzie nie jest to potrzebne do funkcjonowania Kościoła, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tylko tam, gdzie ma jakiś taki interes głównie finansowy, żeby wzmocnić swój majątek, czy zwiększyć swój majątek, wzmocnić swoje wpływy, a przez to się sprzeniewierza, można powiedzieć, misji, którą głosi. I to najgorsze, nie? Myślę, że to doprowadziło między innymi, ale też to doprowadziło do tego, że ludzie odwracają się od Boga, bo utożsamiają katolicyzm z Bogiem i w tym momencie nie chcąc takiego kościoła, nie chcąc też takiego kościoła zblatowanego z państwem, niestety odwracają się od Boga. I myślę, że to jest ostatni dzwonek, żeby to próbować naprawić. Mam nadzieję, że powiedzmy to takie odspawanie ewentualne, które by nastąpiło, czy to zerwanie związku kościołów, należy tutaj głównie kościoła katolickiego z państwem, no da możliwość wielu Polakom zobaczyć, że nie tylko ten jeden kościół funkcjonuje i że Bóg nie jest w tym kościele, nie? Że Bóg jest po prostu poza tym kościołem.
Ja tu mam obawę jednak w tych postulatach, bo jest na przykład wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych kościołów, ale jest przecinek, tak. Jest z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Jakby to tak zastosować, to może wyjść na to, że nic się nie zmieni.
Słuszna uwaga.
Niby piszą tacy biznesmeni, jak Tadeusz Rydzyk, powinni sobie radzić bez pieniędzy z podatków obywateli. No ale on właśnie naukowo, oświatowo, wychowawczą prowadzi. Działalność też. Przecież bierze te dotacje między tak. innymi. Także nie wiem, jak to będzie w praktyce.
Dobrze, czyli słaby punkt tutaj tego postulatu. Dzięki, Czarek, że zwróciłeś uwagę. Ja przypominam, żebyście też i komentowali na naszych mediach społecznościowych i również na czacie, także będziemy te komentarze wasze też czytać. Dobrze, to przejdźmy do drugiego, do takiej grupy postulatów z właśnie kategorii praworządność. No jest to też coś, co nas bardzo interesuje, proces i wyrok pastora Pawła Chojeckiego. No i Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, szerzej mówiąc, proponuje: uwolnimy sądy od politycznych wpływów, wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Praw Człowieka odnośnie tam gwarancji niezależności sądów, niezawisłości sądów, no ale też zlikwidujemy neo-KRS, czyli to, co PiS wprowadził, utworzymy Krajową Radę Sądownictwa i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też taki ważny postulat, który kiedyś u nas w Polsce funkcjonowało. Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do prokuratury europejskiej, aby skutecznie ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie. Michał, to może pytanie do Ciebie. Teraz jakbyś mógł jako pierwszy odnieść się do tej grupy postulatów. Co sądzisz, czy one są wykonalne? Jaki scenariusz przewidujesz, jeżeli Platforma czy Koalicja Obywatelska wygrałaby te wybory?
Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo...
Słychać, dobrze.
Okej, mam nadzieję, że mnie będzie słychać, bo tutaj przez lat jadę. No słuchajcie, szczególnie ten drugi punkt, czyli ten 26 konkret, tego co pamiętam, mi się podoba, bo to co PiS zrobiło, umieszczając polityka i to takiego, wiecie, zepsutego, niemoralnego polityka na czele prokuratury, który zaczął ręcznie sterować śledztwami i te śledztwa robić, można powiedzieć, pod partię, nie? Zresztą śledztwo i postępowanie wobec Pawła Chojeckiego to jest jeden z takich, takich właśnie dla nas koronnych przykładów. No to był wielki skandal i granda i też doprowadziło do takiego naprawdę utraty zaufania Polaków do praworządności, do tego, że państwo jest sprawiedliwe, nie? Mimo iż podobno mamy prawo i sprawiedliwość, to ludzie to odczytują, że jest to bezprawie i niesprawiedliwość. Także mi się bardzo te postulaty podobają. Mam nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli ta platforma doszła do władzy, no to będzie to szybko zrobione, a nie gdzieś tam po trzech latach przed kolejnymi wyborami.
Ja to jestem ciekaw właśnie, bo to konkret jest niezupełnie konkretny. Jest, rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale i prokurator nie może być politykiem, ale tak. Czyli jak będzie wybierany ten
trzeba
prokurator?
Najpierw, rozumiem, ustalić metodę wybierania.
Czy... Tak, no, przez parę lat tam do 2016 to prezydent wybierał prokuratora generalnego. To nie wiem, czy powrót do tego przy prezydencie pozwoli odpolitycznić prokuraturę. I co to znaczy, prokurator nie może być politykiem? To znaczy, że żaden z polityk...
Kiedyś było to realizowane, że nie może mieć legitymacji partyjnej, ale to chyba jest takie...
No, jest to jakiś sposób, okej. To może być, tylko właśnie jak ten wybór będzie przebiegał, no bo i tak... i tak jakoś go będą pewnie wybierać politycy, chyba że wszyscy będziemy wybierać też prokuratora
to
generalnego,
też jest
może taki będzie
metoda
sposób.
Mogłoby, tak. Grażyna, co ty sądzisz o tych postulatach praworządności? Jak one mogą wpłynąć, jeżeli byłyby zrealizowane, nie wiem, na twoją działalność też osobiście?
Tak, tu jest trochę wątków. Pierwszy to upolitycznienie, czy je się da zlikwidować, czy nie. Porozmawiałam sobie ze społecznikiem na temat na przykład potocznie zwanego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak tu biorą emocje górę. W przypadku nawet właśnie upolitycznienie, i akurat w tym przypadku było na źle, ale za chwilę może być na dobre, a powinno być merytorycznie. Już mówię, o co chodzi. Ulica Pstrowskiego w Olsztynie, która już w pewnym momencie miała miano Armii Krajowej Wileńskiej, w skrócie, wróciła do nazwy komunistycznego Wataszki Pstrowskiego, bo Naczelny Sąd Administracyjny wymyślił coś takiego jak odbiór społeczny i IPN miał udowodnić, co jest tym odbiorem społecznym, czego ustawa w ogóle nie przewiduje, czyli jak bardzo to działa niekorzystnie, kiedy brakuje merytorycznych działań, merytorycznych sędziów. A tu jeszcze też coś było wspomniane o VAT-ie, ale pewnie o tym jeszcze będzie później, więc na razie zostawię temat tylko upolitycznienia. I oczywiście jestem, tak jak mówiłam, za oddzieleniem Ministerstwa Sprawiedliwości na tyle, ile się da od prokuratury. Dzięki.
Dziękuję. No widzimy, że ta walka o sądy, to ona za każdym razem jest podejmowana. Tak? PiS przyszedł do władzy, no to próbował oczyścić sądy z wpływów PO.
I zapowiada, że jeszcze bardziej będzie oczyszczał.
Tak, jeszcze bardziej oczyszczał, że one jeszcze nie są oczyszczone. Też często się spotykałem z takim argumentem.
Że będzie też zmniejszał jakby zakres władzy sądowniczej, bo z kolei w programie Prawa i Sprawiedliwości jest, że jest trójpodział władzy zaburzony, i, ale oni tylko mówią, że ta władza sądownicza ma za dużo. Więc trzeba tu jeszcze zmniejszyć. Natomiast jakoś nie mówią o tym przemieszaniu władzy wykonawczej i ustawodawczej, co jest w polskim systemie bardzo widoczne i myślę niedobre. Tak, posłowie są jednocześnie ministrami i tak dalej.
No dobra, dziękuję wam za podsumowanie tego bloku, jeżeli chodzi o 100 konkretów. No to przyjrzyjmy się teraz rozliczenie rządów PiS. Tego chyba nie ma żadna inna partia w tak konkretnie, czy ma.
Tak po nazwiskach, to chyba, no, chyba nie.
No właśnie, punkt 22, łamanie konstytucji, załamanie konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stałym. I tu jest cała lista. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro, Adam Glapiński, Piotr Gliński. I tu się kończy punkt ten.
Fajnie, że zapisane jest konkretnie, tak, i po nazwiskach, i że to z tego jakoś można będzie potem domagać się i jakoś rozliczać w razie, gdyby faktycznie wygrali i mieli władzę. Natomiast jest to dość trudne w realizacji, bo na przykład, żeby Andrzeja Dudę postawić przed Trybunałem Stanu, czy prezydenta, to Zgromadzenie Narodowe, czyli i Sejm, i Senat musi zagłosować za tym, i to w 2/3 członków musi tutaj to zrobić. Także no, trzeba mieć dużą przewagę tutaj, co no, może tego nie być dość łatwo. Tak samo z kolei już przy premierze czy członkach rządu, ministrach, no to już tylko Sejm, ale też 3/5 posłów musi zagłosować, także taka malutka, zwykła większość nie wystarczy. Także no to trudne do przeprowadzenia postulaty, no oczywiście zależne tylko od wyniku wyborów, ich możliwość w ogóle przeprowadzenia, jeśli faktycznie będzie ta chęć. Także obawiam się, że to tylko takie postulaty teraz pod publiczkę, których wie się, że się pewnie nie zrealizuje. Ale będzie można głośno o tym mówić. Tak samo zresztą zrobił PiS. Tak mówił, że będzie rozliczać, a w rzeczywistości no, przeprowadził audyt w ministerstwach audyt. I no i tyle.
No, duża awantura była w Sejmie, pamiętam. Ale pokazywali transparenty chyba były, czy lista, tak?
Ani przed Trybunałem Stanu, ani przed innymi sądami nie widziałem tych ministrów. Premier Morawiecki ciągle mówi, że zlikwidowali te luki VAT, to złodziejstwo, Platforma kradła, oni nie kradną i teraz jest dużo pieniędzy dzięki temu budżecie. No ale dlaczego ci złodzieje nie siedzą, to tego jakoś nie mówi, a musiało być ich wielu na takie setki miliardów. Także no ale no tutaj mamy jakieś no, konkretne nazwiska, no to chociaż tak w samej sferze deklaracji, no to powiedzmy, że jest to no, dobrze zrobione, że jest tak to podane, nawet właśnie z artykułami, za co, kto i tak dalej. I w drugim punkcie jeszcze jest, że złożą wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób. I tu też są
Kaczyński, Szumowski, Cieszyński, Macierewicz.
I wypisane za co.
Tak. Policjanci.
No i tu wniosek do prokuratury, no to oczywiście złożyć jest łatwo, natomiast żeby ona była najpierw niezależna i odpolityczniona, no to tak jak mówiliśmy wcześniej, to będzie trudno. Jeszcze teraz jest kwestia, że prokuratorowi krajowemu tam przekazuje się kompetencje, jego jest jeszcze inny tryb zmiany, także może być tutaj ciężko, no ja nie widzę szans, że to w ogóle w pierwsze 100 dni to absolutnie.
Właśnie miałem o to pytać. Michał, jak ty uważasz, ty często no, domagasz się rozliczenia rządu PiS, jak podczas komentarzy w naszej telewizji, jak widzisz te postulaty? Realne, nierealne, dobre, niedobre?
No brzmi to fajnie i jeszcze halo, myślę, że brzmi to fajnie, rzeczywiście. I cieszę się, że właśnie z nazwiskami i za konkretne czyny jest to wypisane, tylko pytanie jest właśnie tego typu, tutaj podobnie, czy to jest realne, żeby byli w stanie podpisać taki, wiecie, jakby to powiedzieć, cyrogram, nie? Czyli zobowiązujemy, sadzimy tych i tych, albo zrobimy tam wszystko, co jest możliwe, żeby ich posadzić, rozliczyć, a jak nie, to na przykład oddajemy władzę, no to już by mieli wielki plus u mnie.
No właśnie.
Bo rzeczywiście to, co PiS zrobił, to zniszczenie państwa, to zasługuje na nie tylko na potępienie słowne, ale zasługuje na to, żeby ci, którzy to państwo niszczyli, spędzili następne naście albo 10 lat za kratami, nie?
Czarek?
To się dotyczy w zasadzie wszystkich postulatów, tak? No, wszyscy mówią z wszystkich partii, no zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to, a jak nie, to co? To za 4 lata sobie możemy wybrać innych, no ale można tak, by tu jakieś, tak, jakieś warunki jakoś coś może w systemie przemieszać, że obietnice wyborcze, no to tam nie wiem, jakąś odpowiedzialnością są może obwarowane, zakładając, że będą wybrani i będą mieli większość faktycznie w Sejmie, to, że coś tutaj by się miało dziać, no ale to już inna dyskusja, no teraz mamy jak mamy, no możemy uwierzyć albo nie uwierzyć, no i tyle.
Grażyna, pytanie do ciebie, jak ty uważasz? Jest w ogóle cel zapisywania tego w postulatach wyborczych, czy to powinno, no po prostu, czy jest sens zapisywania tego w postulatach wyborczych?
No niech sobie będzie. To, tak jak Czarek powiedział, no, nazwiska są, wszystko dobrze. No, traktuję to jako wielkie, duże marzenie. Najbardziej marzenie dopadło mnie i taka nostalgia, kiedy czytam, że Zbigniew Ziobro będzie pociągnięty do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości. Dla mnie sprawiedliwość jest bardzo wysoką wartością obok wolności. I kiedy dzieją się rzeczy sprzeniewierzenia pieniędzy właśnie w tym kierunku, to mnie bardzo boli, ale marzę, dlaczego nie, że coś w tej kwestii się zrobi przy zmianie. Dzięki.
Dziękuję. Ja też mam wasze...
Jest też pociągnięcie, tak, znaczy do prokuratury złożenie wniosku o sprawie komendanta policji za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji.
Faktycznie. No i są też takie bardziej ogólne tam prokuratorów, policjantów, którzy byli na służbie PiS-u i sprzeniewierzyli się swoim obowiązkom. Także no jest tego dużo. No ciekawe, no szczerze mówiąc, faktycznie. Ja się chyba wcześniej nie było. Znaczy była mowa o tym, że rozliczą, ale tak konkretnie to raczej żadna partia nie wymieniała.
No to jest, złożymy wnioski do prokuratury i mówię tu, kluczowe jest niezależnej i odpolitycznionej. No, najpierw trzeba by sprawić, tak, żeby ona taka była.
Czyli poprzedni postulat, który
no bo złożyć wnioski sobie można i jutro. No.
Ja też mam wasze komentarze, tu jeżeli chodzi o ten temat i poprzednie. Iwona Gajda, absolutnie jestem za odpiłowaniem korporacji rzymskiej od budżetu. To pozostałe komentarze przeczytam troszkę później, bo one są już bardziej ogólne. To teraz przeszlibyśmy do tych tematów socjalnych, gospodarczych. To na początek zobaczmy może, co młodzi widzowie telewizji Idź Pod Prąd myślą o programie socjalnym, czy programie dla młodych, o tych postulatach, które Koalicja Obywatelska przedstawiła młodym. To jest między innymi dopłata do mieszkania. Tu jest 600 zł za dopłaty za wynajem mieszkania. Kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. To ten postulat, który ma przebić kredyt 2% wprowadzony przez rząd PiS. Babciowe, czyli 1500 zł wypłacane miesięczne za opiekę nad dzieckiem, jeżeli mama wróci na rynek pracy. Posłuchajmy może właśnie, co młodzi sądzą na ten temat.
Postulaty gospodarcze Komisji Obywatelskiej nie są dla mnie zachęcające, ponieważ już teraz wiem, że nie zostaną one wszystkie zrealizowane. Nie wypełnią swoich obietnic wszystkich, ponieważ one się wzajemnie wykluczają, ponieważ nie da się rozdawać jeszcze więcej pieniędzy i obniżyć kwoty wolnej od podatku, ponieważ no, wytworzy się dziura budżetowa po prostu. Nie będą mieli z czego po prostu dawać tych pieniędzy. Także na pewno wszystkie te postulaty nie zostaną zrealizowane. No i uważam, że rozdawnictwo i wprowadzanie jeszcze większego socjalizmu jest złym krokiem.
Postulaty Koalicji Obywatelskiej są dla mnie mogą brzmieć zachęcająco, natomiast w rzeczywistości oznaczają jeszcze większe rozdawnictwo i w przypadku na przykład prowadzenia babciowych albo dopłat na mieszkanie jest tu mowa o zwiększaniu do dopłaty państwa, a jednocześnie jest mowa o obniżeniu podatków, co trochę się wyklucza moim zdaniem, dlatego raczej w dalszej perspektywie jest to tylko obietnica wyborcza, która ma przyciągnąć ludzi do głosowania, a nie jest realną obietnicą, którą Koalicja Obywatelska byłaby w stanie prowadzić.
No tutaj nasi młodzi komentatorzy niestety no, krytycznie odnieśli się do tych postulatów socjalnych, dopłaty, no ale oprócz tych postulatów mamy też na przykład właśnie obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej, no i te pobierające emeryturę, no nie będą płaciły podatku, podniesiemy kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy i tak dalej. Czy waszym zdaniem to jest konkret, Cezary? No,
konkret jest, tylko to, co tu słyszeliśmy przed chwilą. Więcej rozdawać, a mniej zbierać, to może się nie wyrównać.
Nie śpiąć.
Także to trzeba by policzyć. Chociaż akurat, porównując program Platformy i program PiS-u, na tyle, na ile się z nimi zapoznałem, to w programie Platformy widziałem kilka punktów, gdzie jest zmniejszenie wydatków z budżetu. Mhm. Fundusz Kościelny tak. Do likwidacji, tam likwidacja wsparcia tych diecezji i tak dalej. No tam 2 miliardy na TVP, no to ma być przesunięte na co innego, no ale tu jest przynajmniej jakoś już zapewnione, że będzie źródło finansowania. Także jest trochę takich punktów. W programie PiS-u nie widziałem takich punktów. Oni się za każdym razem chwalą tylko zwiększaniem wydatków. Także pod tym względem no, jest troszkę lepiej w tym programie Platformy. I tak jak mówiłem, przynajmniej z wyliczeń, jakie tam robi na bieżąco Forum Obywatelskiego Rozwoju, no to program Platformy jest sporo tańszy niż program PiS-u, chociaż są jeszcze inne, droższe programy.
Zgadza się. Michał, ty zawsze jesteś za obniżeniem podatków. Czy dla ciebie jest to konkret, który można przewalczyć, czy wygrać te wybory?
No, podwyższenie kwoty wolnej od podatku to jest obniżenie podatków, prawda? Również no, widać, że tam jest też wiele zachęt dla takich drobnych przedsiębiorców, że Platforma się chce ująć za drobnymi przedsiębiorcami, za tymi ludźmi, którzy w ramach często jednoosobowej działalności gospodarczej gdzieś tam wykonują pracę własnych rąk i państwo zawsze ich najbardziej łupiło i niszczyło i nikt się za nimi nie ujmował, a tutaj to ma się zmienić, to mi się akurat podoba, bo to jest, wiecie, rzesza ludzi, którzy rzeczywiście są, można powiedzieć, no, słabi, jeżeli mają gdzieś tam walczyć z jakimiś korporacjami, jeszcze z państwem się borykać, to są na straconej pozycji, prawda? A to są ludzie, którzy też dają wielki, można powiedzieć, procent miejsc pracy i też produktu krajowego brutto, nie? Także to mi się podoba, że akurat chcą się ująć za drobnymi przedsiębiorcami. Z tym socjalizmem to rzeczywiście, no lepiej, żeby było go mniej, ale to co Szarek powiedział, już o tym przecież robiliśmy program kilka tygodni temu, że Platforma ma najmniejszy, można powiedzieć, najmniej będzie nas kosztować, czy kosztować budżet państwa, realizacja obietnic wyborczych Platformy Obywatelskiej. Także tutaj gospodarczo są dla mnie na plus, nie? Do tej pory same plusy widzę, póki co.
No komentarze widzów są różne. Tomasz Z. Platforma mówi, że będzie VAT-owców ścigać dobre żarty. Iwona Gajda, to już czytałem. Marka, pytanie zasadnicze. Co zrobiła Platforma dla Polski, a co zrobił PiS dla Polski? A jest powiedziane, że po owocach można oceniać, nie po słowach. Także jest trochę krytycznych komentarzy odnoszących się głównie do przeszłości.
No wiecie, wybór mamy taki, że no z tych, co do tej pory rządzili, no to co zrobili, no to byśmy pewnie nikogo nie wybrali z radością i chętnie, i o, ale fajnie ci rządzili, niech będą jeszcze raz. No niestety, no taki mamy wybór, jaki mamy, także porównujemy niestety rządy pewnie słabe i jeszcze słabsze. tylko kwestia, no, na których rzeczach nam najbardziej zależy i których się spodziewamy, że zrobią, albo których nie zrobią. I tak możemy to jakoś teraz oceniać. No jeszcze jest trochę takich, co nie rządzili, ale moim zdaniem wyglądają jeszcze gorzej. Niektórych znam i mogę się spodziewać, co będzie. Zresztą widać po tym, co, jak się zachowują. Także no, no nie jest to wybór przyjemny, tak powiem. No ale no, coś próbujemy analizować, no, co obiecują, co mogą dotrzymać. A co do konkretnych tych jeszcze, no to tam 0% kredyt, tak, zamiast 2%, tak. No to, czy 600 zł dopłaty do wynajmu, no to myślę, że tylko podwyższy koszty wynajmu mniej więcej o te 600 zł.
Takie się nigdy nie sprawdzało.
I tyle z tego będzie, które zapłacimy, tylko że nie bezpośrednio, tylko za pośrednictwem jeszcze rządu. Także to takie metody, to ja dziękuję. Ale tu akurat obie te największe siły polityczne, no to mają podobne sposoby.
No tak. Dobrze, jeszcze przeanalizujmy w takim razie dalej te postulaty dla przedsiębiorców. Grażyna, wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców, 1 miesiąc wolny od składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenia urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Czy to ciebie przekonuje?
To znaczy, cokolwiek jest dla małego, średniego przedsiębiorcy, to niech sobie będzie. No, dlaczego nie? Nie odmówiłabym. Ale jednak odniosę się jeszcze do poprzednich wypowiedzi. Bardzo gratuluję, że mamy taką młodzież w Polsce, która jest świadoma tego, czym jest socjalizm i rozdawnictwo, na wzór obywateli wszystkich, nie tylko młodych ludzi w Szwajcarii, a tamci się też wykazują wielką świadomością, czym jest socjalizm. A oczywiście obsługa socjalizmu kosztuje coraz więcej i więcej. Urzędników jest potrzebnych coraz więcej i więcej. Więc nie wiem, skąd te pieniądze miałyby być. A jeszcze się odniosę do kwoty wolnej od podatku. No, PO dawniejsze w ogóle tematu nie ruszało. PiS wprowadziło, ale jednocześnie zabierając nam w postaci ZUS-u, nie ZUS-u, więc to się wyrównało, nic nie dało, to 30 tysięcy. Oczywiście jestem za obniżeniem podatków, jak Michał powiedział, jeśli podwyższona kwota, to są niższe podatki, to teraz no KO jakby może to wcześniejsze złodziejstwo i niepodejmowanie tematów wyrówna tymi 60 tysiącami. Także bardzo się cieszę. Ale to tyle ode mnie.
Dobrze, to jeszcze wasze komentarze. Artur Zaborowski, nawet jeśli zmienią PiS na KO, to biskupi będą blokować postawienie Kaczyńskiego przed Trybunałem. Tu ktoś tak, Artur, taką tezę stawia. Obywatel WB, czy ktoś przez ostatnie 30 lat siedział spośród polityków? To komentarze odnośnie właśnie tych bloków rozliczenia rządu PiS i... Dobrze, ale to porozmawiajmy w takim razie dalej, pociągnijmy temat dla przedsiębiorców. No to wygląda na konkret. Numer 5. Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Michała, potem Grażyna, jakbyście się mogli do tego odnieść.
No to jest bardzo dobra informacja i bardzo dobry plan. Tylko ja bym ograniczył, znaczy nie ograniczył, tylko rozszerzyłbym to nie tylko o podatek dochodowy, ale również na przykład i podatek VAT wobec Skarbu Państwa, tak? Bo często jest tak, że powiedzmy przedsiębiorca wystawia fakturę, no i zanim otrzyma płatność od kontrahenta, to musi zapłacić nie tylko podatek dochodowy, ale i podatek VAT. Powinny być wszystkie podatki płacone.
Halo, straciliśmy połączenie z Michałem, to może Grażyna, jakbyś mogła skomentować, a później wrócimy do Michała.
To na gorąco się zgodzę oczywiście z Michałem. Dodam tylko, że VAT w tak dużej wysokości kładzie się cieniem, czyli 23% mam na myśli w większości, cieniem na wszystko. Miał być tylko umowny na chwilę. Nie wiem, czy to przypadkiem nie PO wprowadziła. Natomiast ona jest do dzisiaj. No i skutki odczuwają też i klienci, bo wszystko zawiera VAT, więc wszyscy przez to cierpimy. Już nie mówię o skutecznej walce czy nie walce z tym podatkiem, bo za długo bym mówiła, więc tak pozwolę sobie krótko.
Czarek, jak ty oceniasz ten...
Oczywiście no, jakieś oczywiste wydaje się, że podatek się płaci jak od tych pieniędzy, które się już ma, a nie od jakichś, które będą albo nie będą. Także to jest dziwne, że tak nie było. Że tak nie jest do tej pory. Co do VAT-u, bardzo nie lubię podatku VAT. Generalnie nie tylko, że trzeba go płacić, ale że też jest takim podatkiem, który bardzo wymaga do zastosowania go bardzo dużej kontroli, tak? Kontroli każdej rzeczy, która tam na rynku się znajduje, kto co kupuje, gdzie, jak, kiedy. A jeszcze przy tych różnych stawkach to też jeszcze dokładniejszej tam, także to tu no, nikt nie zamierza likwidować VAT-u, także no, takiego nawet nie będę komentował, ale przynajmniej jakiegoś ujednolicenia. Co do VAT-u, no to tam ta platforma z tą branżą beauty właśnie jakoś akurat wymyśliła. Tam widziałem, że jest jakiś lobbying w kierunku wszystkich partii skierowany, żeby to wpisać. Tam się powołują, że tu no, fryzjer jest na 8%, a już tam inne usługi kosmetyczne 23%, to żeby tam ujednolicić. Ja tam każdą obniżkę VAT-u bardzo chętnie oczywiście widzę, także no, może być i tak, ale dlaczego tylko jedna branża?
No ale jest jeszcze taki postulat, ograniczymy czas kontroli mikroprzedsiębiorców do 6 dni w skali roku, urzędy skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli. Grażyna, czy to jest coś warte uwagi?
Na pewno z tym, że z czym się to wiąże. No już w tej chwili przedsiębiorca jest tak kontrolowany na wszystkie sposoby. Przecież kasy fiskalne są podłączone do rozliczeń kart i tak dalej, więc w zasadzie dużo roboty nie mają, szczególnie w małych przedsiębiorcach, więc się wyrobią w tych 6 dniach. Dobry pomysł, no popieram oczywiście. Aczkolwiek kontrolę nie do tego stopnia, do jakiego ona idzie w tych czasach w ogóle.
Michał, czy mamy z tobą, czy jesteś na łączach? Jesteśmy, słyszymy się?
Tak, jestem. Nie no, to tak jak wcześniej Grażyna mówiła, każde można powiedzieć zmniejszenie ingerencji państwa w działalność przedsiębiorców to jest godne pochwały, nie? Jeżeli rzeczywiście tych kontroli będzie 6 dni, to okej, okay, może być i 5 albo 4, a druga rzecz, którą można byłoby zmienić, to ilość czy liczbę instytucji, które mają prawo kontrolować przedsiębiorców, bo ich jest zdecydowanie za dużo.
I to byś dopisać też Platformie czy Koalicji Obywatelskiej.
Ja bym w ogóle radził partiom dopisywać właśnie takie rzeczy, które dość prosto zmniejszają uciążliwość, a jak jest mniejsza uciążliwość, to wszystko się dzieje szybciej, lepiej, gospodarka się rozkręca, więcej jest produkcji, więcej dobrobytu i potem i podatków w tym budżecie
też
będzie więcej.
Więcej.
A właśnie takich prostych deregulacji, zmniejszania kontroli, które bezpośrednio nie wiążą się z jakimiś wydatkami, które trzeba ponieść, wręcz przeciwnie, trzeba tylko decyzje jakieś podjąć, żeby pewnych rzeczy utrudniających życie nie robić, nie trzeba na to budżetu, nawet zmniejszy się pewnie wydatki, także to są proste rzeczy i tu łatwo je dość zrobić z poziomu rządowego. I mi jest łatwo uwierzyć, że oni będą mogli to zrobić, bo nie wiąże się to ze zmniejszeniem tam dochodów budżetu bezpośrednio, co przy innych sprawach może być inaczej. No chyba, że zwiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia wśród krewnych i znajomych, to może być jakiś problem. Może tak dla bezpieczeństwa zagwarantować, że oni tam będą zatrudnieni, tylko nie będą przeszkadzać.
Tam wśród tych postulatów jest
to realne.
Tak, wygonienie ze spółek Skarbu Państwa, do tego już nie umawialiśmy, ale...
Tak, i to jest drugi, kolejny postulat, gdzie właśnie zmniejszenie wydatków budżetowych, powiedzmy ogólnie, zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut de Republika i 14 innych powołanych przez PiS agencji instytutów. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów. Trochę się to kłóci z powołaniem nowego ministerstwa przemysłu i to na Śląsku akurat ma być. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica, gdzie...
Język śląski chyba
wpisany. Ale gdzie to ministerstwo... No może będą mieli bliżej górnicy po to protestować, nie będą musieli do Warszawy jeździć, nie wiem. Ale no mówię, raczej bym zmniejszał nie tylko liczbę ministrów, wiceministrów, ale i ministerstw.
Dziękuję. Ja też rozmawiałem z rolnikiem, bo jeżeli jesteśmy przy postulatach gospodarczych, no to też nie sposób nie zapytać o rolnictwo, także proszę moją rozmowę z Pawłem Skopnikiem.
Dzień dobry, jest z nami Paweł Skopnik, rolnik i nasz widz. Dzień dobry, witam Cię, Pawle.
Witam Cię, witam Państwa.
Chciałem Ciebie zapytać, czy odnośnie postulatów Koalicji Obywatelskiej dotyczących rolnictwa. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska przygotowała 100 konkretów, jest tam też dział rolnictwo. No i mamy tam takie postulaty, jak odbudujemy polską tradycję hodowli świń, wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny pokrywający straty spowodowane oszustwami, obniżymy koszty prowadzenia działalności, zapewniając biogazownie, farmy fotowoltaiczne, pompy ciepła i tak dalej. Jest tutaj też postulat, połowy strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski i oznaczone flagami. To jest znowu podobne do tego, co pan Ardanowski proponował w PiS-ie. Jak ty się odnosisz do tych postulatów?
No jeżeli chodzi o postulaty tych połowy produktów pochodzących z Polski, no to a co zrobimy, jeżeli nie będziemy mieli połowy takich produktów polskich? To co, wtedy półki będą puste? Pomysł tak jakby znakowania, pokazywania, że dany produkt pochodzi od polskiego rolnika jest jak najbardziej słuszne. Powinny być mieć premiowane miejsca, takie produkty powinny być oznaczone tak, żeby konsument wiedział, że dany produkt pochodzi od polskiego rolnika. No ale robienie jakichś takich nakazów, że musi być 50% czy ileś konkretnego produktu, no to jest dla mnie niepoważne, no bo to jeżeli takiej ilości nie będziemy mieli, to co, półki będą puste, czy jak to wtedy rozwiążą?
No a co myślisz o tym właśnie... odbudowie tradycji hodowli świń w Polsce, jak to wygląda obecnie i czy to jest słuszny postulat w ogóle przemawiający do rolników?
No jeżeli będzie opłacało się hodować świnie, to rolnicy sami się tym zajmą. Jakieś państwowe odbudowywanie tej branży nie ma żadnego sensu, jeżeli na przykład nie zapewnimy bezpieczeństwa dla naszych rolników. Pamiętamy, że w poprzednich latach potrafiły zamrożone dziki przejść ze strony białoruskiej parę metrów na stronę polską za ASF-em i tam zdechnąć już zamarznięte. Więc co z tego, że będziemy mówić w takie piękne hasła, że odbudujemy rolnictwo, odbudujemy polską wieś razem, żeby świnie były w szatach chlewne, jeżeli nie będziemy potrafili zabezpieczyć tego w sposób zdrowotny, że za chwilę ktoś tam podrzuci, jak to się mówi, podrzuci świnie i znowu wybuchnie epidemia, która będzie kazała wyciąć wszystko w pień. Tutaj rolnicy nie ma się co obawiać, bo jeżeli rolnicy będą wiedzieli, że się to opłaca i będą mieli możliwości, nikt się nie będzie krzepiał, to oni sobie sami poradzą. Nie trzeba tutaj, nie musi Platforma nam warchlaków do gospodarstw przywozić. Sami sobie z tym poradzimy, tylko niech zapewnią nam bezpieczeństwo podczas hodowli tych zwierząt.
No i tutaj piszą, budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji. Nie wiem, to rozumiem, że to właśnie chyba chodzi o tę ochronę taką przed tymi chorobami.
No, do tej pory też miało być wszystko załatwione. Jak widzimy, w Polsce się nie opłaca hodować świń, a w krajach innych Unii Europejskiej, gdzie jest to wiele droższe, opłaca się. Także no tutaj, jeszcze raz powtarzam, nie problem stoi po tej stronie, że trzeba rolnika zachęcać, tylko trzeba dać mu święty spokój i możliwość w normalnych ludzkich warunkach produkować, zająć się tą produkcją tego, czym chciał rolnik się zająć.
Powiedz mi tak ogólnie, przekonują Cię te postulaty Koalicji Obywatelskiej dotyczące rolnictwa?
Nie przekonują mnie w ogóle, to takie porzucanie pustych słów, kwestia tamtych jeszcze coś tam fotowoltaiki, pomp ciepła, no to już jest od dawna, no to nic tutaj nowego nie wymyślili, a to co wymyślili to jest tak jak właśnie z tymi kwestia tych produktów, że musi być tyle, czy takie rzeczy, to są jakieś wręcz komusze, jakieś pomysły, że nakazywanie, to może w ogóle jak się okaże, że brakuje tych produktów, to rolnik będzie musiał pod groźbą jakiejś kary, że nie wyprodukował Mnie osobiście to nie przekonuje, ja na Platformę nie zagłosuję.
Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za wypowiedź dla telewizji Idź Pod Prąd i pozdrawiam.
Dziękuję również. Pozdrowienia dla Ciebie i dla wszystkich naszych widzów.
No, nasz rolnik niestety dosyć krytycznie, a nawet bardzo krytycznie odniósł się do tych...
Czemu niestety? No?
Po prostu tak.
Krytycznie. No, ale fakt ciekawe jest, bo Platforma jednocześnie jakoś na ten postulat PiSu, co do tej półki, tak, jakoś tak, lokalna tak. Półka, tak, no to lokalna półka, sami krytykowali, a mają u siebie praktycznie to samo, nie? Nie wiem, co to znaczy... Strategiczne produkty żywnościowe, to jest co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Co to konkretnie są te strategiczne produkty? No bo no rozumiem, że w ogóle żywność jest strategiczna. Nawet czy to będą polskie ziemniaki, czy zagraniczne bataty, to już mniej strategiczne. I kwestia, no nie wiem o co tu chodzi. Mhm. Ale postulat podobny do PiSu tutaj i tak nie wiem, czy nawzajem się będą wyśmiewać, a robić to samo. No. Także to podzielam też zdanie Pawła, że to słabe, no bo obowiązek oznaczania, no to tam okej, okay, no, tam w sumie produkty no to teraz też niby są oznaczane, czy mają być.
Dostałem podpowiedź z reżyserki, że Bimber to może być produkt strategiczny.
No myślę, że Bimbru to nie będziemy importować tak czy siak, ale obawiam się, że nie będzie go na półkach sklepowych, bo właśnie, bo nie wolno.
Bo podatki, akcyza. Michał, jak ty sądzisz? Znaczy, jakbyś skomentował te postulaty dotyczące rolnictwa? Czy to jest jakaś słabość Platformy, że nie potrafią zawalczyć o rolników?
Ale Kołodziejczaka mają teraz.
No mają.
No właśnie, mają Kołodziejczaka. Myślę, że tutaj lepiej już się, ja bym się zdał na ocenę rolników, czyli jeżeli nasz rolnik, który lepiej zna temat, no ma jakieś zastrzeżenia, no to tutaj raczej trzeba minus postawić przy Platformie Obywatelskiej. No ale może jeszcze coś wymyślą ciekawego.
Właśnie takie, no... trochę socjalistyczne, czy jakieś centralne, takie uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście. Gdzieś program, żeby no są targowiska, tylko nie łaźcie tam ze strażą miejską, nie wyrzucajcie ludzi.
I pozwólcie tam handlować.
Tak. Se dadzą radę.
No to faktycznie, tak jak Paweł mówił, jakby pozwólcie handlować, a targowiska zostaną pewnie zbudowane przez właścicieli placu i tak dalej. Dobrze, to przejdźmy może teraz do kolejnej grupy postulatów. No okej, dość wysoko znalazły się te postulaty dotyczące, czy powiedzmy z grupy kobiety, rodzina, czyli aborcja do 12 tygodnia ciąży legalna, bezpieczna. Dodatkowo żaden szpital w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. To też finansowanie in vitro z budżetu państwa, ustawa o związkach partnerskich. Jak to oceniacie? Czy to jest rzeczywiście no, ten właśnie znak czasu, czy naruszenie powiedzmy, kompromisu aborcyjnego? I teraz on właśnie, Platforma w tą stronę idzie, Cezary.
No teraz nie ma kompromisu aborcyjnego, bo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Także tę sprawę i PiS rozgrzał, i Platforma dalej wykorzystuje każdy w swoją stronę. Ale myślę, że to jest bardzo... To jest chyba te postulaty, aborcja i związki partnerskie, są najcięższe ze względu na potencjalne pozyskanie przez Platformę wyborców zrażonych PiS-em, takich konserwatywnych, tak? Osoby, które wysoko cenią właśnie ochronę życia każdego, także nienarodzonych, czy inne też światopoglądowe te postulaty. Mogą im się podobać tam gospodarcze rzeczy i tak dalej, ale tego pewnie nie przeskoczą, bo będzie im bardzo trudno. Także, a z kolei no, Platforma chce tych wyborców, którzy czy te kobiety, które protestowały, tak. Nie tylko kobiety, przeciw tym zmianom, i widać też w sondażach, że około połowy Polaków chce jeszcze liberalizacji tak zwanej tego prawa aborcyjnego, więc oni chcą ich zdobywać. I tu jest bardzo trudna decyzja dla tych wyborców, którzy by chcieli przeciwko PiS-owi, no ale tego poprzeć absolutnie aborcji nie chcą. No i co tu zrobić? I to myślę, no to będzie bardzo ciężki dla nich wybór. Te inne partie opozycyjne też są, które w podobną stronę idą, co Platforma. No Lewica to wiadomo. Tak. Także no, ciężki nie jest łatwy wybór. No, naprawdę trzeba pomyśleć, co jest najważniejsze i jeszcze co, jakie skutki faktycznie przyniesie. Bo można się zastanowić, czy zaostrzanie prawa aborcyjnego będzie skutkować faktycznie zmniejszeniem liczby aborcji, czy tylko przesunięciem tego gdzieś na jakieś zagraniczne, nielegalne i tak dalej.
Pchnięcie, tak.
A w rzeczywistości może zwiększeniem, może tak być. To też trudno sprawdzić. No i z drugiej strony, nawet jeśli taki skutek, no to jest kwestia, że no państwo jednak powinno stać. To jest jakaś podstawowa rzecz, no i prawo powinno wyrażać to, że stoi na straży życia Polaków w Polsce. Także no, to jest chyba najcięższy punkt tutaj.
Dobrze, skończyłem. Michale, jak ty oceniasz właśnie ten punkt?
Pięknie Czarek scharakteryzował właśnie wyborcę takiego, jakim ja jestem na przykład, tak? Jestem oburzony i zniesmaczony tym, co PiS zrobiło z naszym krajem. Chcę głosować przeciwko PiS-owi. Wiele z postulatów Platformy mi się podoba, ale właśnie te dwa postulaty są dla mnie bardzo, bardzo właśnie trudne do przełknięcia. Nie? Stanowią taki powód poważnego rozważania, czy jestem gotów na przykład na taką partię zagłosować, tak? Ja na przykład oczekiwałbym od Platformy nie liberalizacji znacznej kwestii aborcyjnej, tylko na przykład przywrócenie tego kompromisu aborcyjnego, który funkcjonował w Polsce przez kilkadziesiąt lat, czyli naprawienia tego, co PiS zniszczyło i zostawienia status quo. To by było dla mnie do przyjęcia, prawda? Natomiast pójście dalej, no to jest dużym problemem, prawda? No kwestia związków partnerskich, to myślę łatwiej można przełknąć, no bo to już co tam ludzie sobie robią, nie będziemy im zaglądali do kołdry, jeżeli nie mordują tutaj, nie zabijają dzieci. Kwestia właśnie aborcji jest bardziej tak jakby trudna do przełknięcia. Dlatego tutaj są dla mnie dwa minusy. Jeden duży bardzo, drugi mniejszy. Tak jak sobie właśnie patrzę. Nie? Do tej pory miałem większość plusów, tych, o których żeśmy rozmawiali, czyli te kwestie praworządności, kwestie gospodarcze, a tutaj w tych kwestiach obyczajowych. Obawiam się, że jeżeli Platforma pójdzie w stronę za daleką, w stronę taką właśnie liberalną, czy lewicową, no to możemy skończyć tak jak wiele państw Europy Zachodniej, czy Stany Zjednoczone, szczególnie te Blue States, gdzie w tym momencie widać, co się dzieje na ulicach, gdzie po prostu nie ma już prawa, nie ma wartości konserwatywnych, bo ta część, można powiedzieć, liberalna, która chce zniszczyć takie wartości konserwatywne, no idzie po prostu daleko, nie? I zawłaszcza, można powiedzieć, państwo niszczy te państwa. Tam się teraz społeczeństwa jakby otrzeźwieją i budzą i widzą, że wow, te takie wartości, można powiedzieć, oparte o Biblię, powiedzmy sobie szczerze, to one gwarantują rzeczywiście przetrwanie społeczeństw, tak? Jeżeli pozwoli się, żeby te wartości odrzucić, no to społeczeństwo idzie w kierunku takiej autodestrukcji czy samozagłady. I tego bym nie chciał w Polsce. Póki co Polska jest jakąś taką oazą jeszcze normalności w tych kwestiach, aczkolwiek PiS właśnie przez przez taki swój bezsensowny katolicki purytanizm, można powiedzieć, gdzie wiecie, wiecie jaka jest prawda, jacy oni są naprawdę, nie? Tam jest pełno i homoseksualistów, i rozwodników, i ludzi, którzy właśnie mordują dzieci. To robią naprawdę pisowcy, natomiast no, zniszczyli to, co było w naszym kraju, to, co myślę, że było cenne, ponieważ ten kompromis aborcyjny, jaki był, to on dawał jakieś takie poczucie bezpieczeństwa każdemu, również ludziom o innych poglądach, tak, o bardziej lewicowych poglądach. Także ja bym radził Platformie wrócić do tego, co było, nie iść ani kroku dalej.
Dzięki, Michał. Grażyna, a może te postulaty są, że tak powiem, wprowadzone, ale nie zostaną wprowadzone do programu, ale nie zostaną wprowadzone w życie, po to tylko, aby wyborców przyciągnąć. Jak ty uważasz w ogóle, jak to oceniasz?
Tego nie wiem, co zrobią, natomiast za Michałem podpisuję się dwiema rękami, że ten kompromis wcześniejszy był spokojny i nie jątrzył, dawał poczucie bezpieczeństwa. I tu wypowiem się też do tych dwóch punktów głównych, bo sobie na to mogę pozwolić jako kobieta, jako mama, jako chrześcijanka, że jeśli będziemy szli w kierunku określania, do jakiego momentu, nie mówiąc o zagrożeniu życia, do jakiego momentu możemy usunąć dziecko, to znając już przykłady wielu krajów, potem te barierki się podnosi i coraz większe dzieci można usuwać. To samo jest ze związkami partnerskimi. Jeśli pozwolić na związki partnerskie, no niech sobie będą, jak Michał mówi, czy Czarek, pod kołdrę nie zaglądamy, ale jeśli zalegalizujemy te związki, to wiemy dobrze, że za chwilę będzie kolejny postulat adopcji dzieci przez te związki. I choćby byli najcudowniejsi to ludzie, to nie jest to wzorzec dla adoptowanego dziecka. No to tyle ode mnie, bo temat jest rzeczywiście trudny. Wróciłabym do wcześniejszego kompromisu. Dzięki.
Dziękuję, Grażyna.
Myślę, że zastanawiam właśnie, na ile to jest, jak oni chcą to zrobić, no bo tutaj jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No jak będą chcieli wprowadzić jakieś jeszcze inne prawo, no to też Trybunał Konstytucyjny. Konstytucji, żeby zmienić, no to trzeba mieć dużą większość. No mają, mają niby w programie to jakoś tam...
Ten Trybunał, tak?
Uzdrowienie tych KRS-ów, Trybunałów, wszystkiego, no ale czy to jest realne? I jak to się by miało wydarzyć, no to tego nie wiem, nie widzę jeszcze. No w tych, no wiadomo, w tych programach, no to jest po jednym zdaniu na każdy temat, więc trudno coś powiedzieć, także to niekoniecznie się też tak zrealizuje. Natomiast no jest w przypadku PiS-u, no to jest kwestia nie tylko też PiS, w tej sprawie, nie tylko samego prawa, ale jeszcze jego realizacji i różnych nacisków na to, żeby w praktyce było powiedzmy ostrzej, tak? Nawet jeśli to prawo jest, no bo jest teraz tak przy zagrożeniu życia i zdrowia, jest taka możliwość. No widzimy przypadki głośne, kiedy nie chciano jej tego realizować.
No jeszcze taki komentarz ode mnie, jeżeli ja w momencie, kiedy zobaczyłem te postulaty, no to mnie chyba najbardziej tutaj zwróciłem uwagę po prostu na to, że szpital nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia, ale rozumiem, że to szpital, tak? Nie, jakby w tym, tak czytam to, że nie poszczególna osoba, ale raczej, że tak, w szpitalu musi się znaleźć, będzie musiał się znaleźć ktoś, kto no, aborcji będzie wykonywał, tak? Tak to rozumiem, bo myślę, że już takie łamanie czy zmuszanie ludzi no raczej na to by nie zdecydowali się. Kilka komentarzy od was i zaraz przejdziemy do kolejnego bloku tematów. Witam, 6 tysięcy bez podatku, a składka zdrowotna bez odliczenia, ponownie stracą najubodsi. Nie, tam był też postulat powrotu do rozliczenia składki zdrowotnej po staremu.
Tak.
Podatki sprawiedliwe muszą być, bo nawet Salomon z próżnego nie naleje. Rozumiem, obywatel WB.
No, zgadza się.
Czyli jakieś podatki muszą być. Moskito PO wspiera aborcję. Właśnie przed chwilą o tym mówiliśmy. Obywatel WB, IPP nie mówi na kogo głosować, ale bardzo podoba im się Tusk. To rozumiem, aha, że tak, no taki nasz widz ma odbiór z tego programu. Okej, okay, jeszcze za chwilę przeczytam też pozostałe komentarze. Przejdźmy może teraz do kolejnego bloku tematycznego. Dobrze, to na koniec porozmawiajmy o obronności i bezpieczeństwie. Takie postulaty też są w tym właśnie planie Platformy Obywatelskiej na 100 pierwszych dni rządu. No i tutaj mamy rozporządzenie, wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce, a nie politykom. Zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych. Zapewnimy finansowanie z Unii Europejskiej na obronę polskiej granicy z Białorusią. No i też w ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot i tak dalej. No to może połączyłem temat granicy i munduru z modernizacją armii. Może najpierw ten temat właśnie granicy i munduru, no bo pamiętamy, że jednak Platforma Obywatelska, czy politycy Platformy i ogólnie opozycji, no byli przeciwni budowie muru na granicy i też jeżeli chodzi o mundur, to tutaj szeroko komentowaliśmy te wydarzenia sprzed bodajże 2 lat, o ile dobrze pamiętam. No a tutaj takie postulaty, czy jakby, co sądzicie, czy to jest jednak, no, nawrócili się od tamtej postawy i jednak zobaczyli, że Polacy chcą szanować mundur i, no, i tą granicę chcą mieć bezpieczną? Cezary?
No tak pod względem kampanii wyborczej, no to pewnie tak zobaczyli, że jednak no, Polacy nie chcą napływu migrantów z Białorusi od Łukaszenki taki mają teraz postulat. Czy to zrobią, to nie wiem. Myślę, że Platforma akurat w tej kwestii jest tak delikatnie mówiąc mało wiarygodna póki co. Natomiast PiS też stał się mało wiarygodny ostatnio, jak się okazuje. I no, postawili płot, ale jednocześnie postawili w nim, symbolicznie mówię, bramki z opłatami.
Tak. Płot po to, żeby zarobić.
Także to może być z tym różnie. No, widzimy o tym, że tysiące migrantów PiS wpuszcza, no to mówiliśmy już od kilku lat. I to się nie bardzo zmienia. Także tutaj myślę, że żaden z rządów, które mogą być po tych wyborach, nie powstrzyma tak znacząco migracji do Polski generalnie. Może tam z niektórych krajów jakoś coś takiego, bo każdy rząd będzie chciał, żeby jeżdżali tu pracownicy, tańsza jakaś siła robocza. PiS się chwali, że jest niskie bezrobocie, ale niskie bezrobocie jest dlatego, że właśnie już nie ma kto pracować, bo jest coraz mniej młodych Polaków w porównaniu z tym, co było kilkanaście lat temu. Także no, na ten problem takie rozwiązanie póki co sobie rządy znajdują, żeby brać z zagranicy, przy czym w przypadku Polski to może być w dużej mierze po prostu migracja z Ukrainy, a niekoniecznie gdzieś tam z Afryki.
Dzięki. Czarek, Michał, jak ty oceniasz te postulaty z zakresu obrony granicy i munduru? Nie mamy połączenia z Michałem, to może Grażyna, po ciebie poprosiłbym o komentarz.
No, ja może dodam do tego wszystkiego taki punkt, kiedy bardzo się oburzałam i Platforma Obywatelska przed laty likwidowała między innymi posterunki policyjne w małych miejscowościach, zewsząd, które były niejako potrzebne i dzisiaj szczególnie odtwarzanie tego od nowa, no trzeba przyznać, obecna ekipa PiS to robi, to kosztuje dwakroć. Więc te obiecanki, no mówię, fajnie się słucha, ale tutaj szczególnie w dziedzinie obronności to mam duże obawy, na ile spełnią te hasła.
Właśnie, jeżeli chodzi o tą obronę narodową, no to też, tak jak już wcześniej wspomniałem, w ciągu tych 100 dni przedstawiał program modernizacji polskiej armii, 6 baterii Patriot, to jest powiedzmy jakieś konkret w tym sensie, że ile i czego. Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej kopuły europejskiej, europejska tarcza antyrakietowa w interesie bezpieczeństwa Polski. No właśnie, czy tutaj Platforma Obywatelska jest wiarygodna? Czarek?
Myślę, że przystąpi do programu. Czy ten program, co będzie wart, to ja nie potrafię tutaj powiedzieć. Czy jakoś będzie skuteczny, czy nie. Nie sądzę teraz, żeby jakakolwiek władza z kolei, która nadejdzie, no, zaprzestała nagle, nie wiem, anulowała wszystkie zakupy broni, zaprzestała modernizacji, współpracy z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, w kwestiach wojskowych i tak dalej, to myślę, że tak aż nie będzie. Nawet patrząc na Platformę tam sprzed lat, co robi, zresztą no, wtedy nie tylko Platformą, przecież PiS też głosowało za tymi rzeczami, które się działy i no, to było wtedy likwidacja poboru, więc też jednostki zmniejszali i tak dalej. Na pewno generalnie nie był to dobry kierunek i patrząc na to, jaki był i jaki jest stan cały czas polskiego wojska, no to generalnie jest słabo, tak bym powiedział, choć wygląda, że się może poprawić, o tak, wkrótce. No, trochę się poprawiło w sensie, że tam powstają jakoś te nowe jednostki, no i ten WOT. Także jest coś. Myślę, że Platforma nie będzie tego cofać, tak bym się spodziewał. Czy będzie bardzo gorliwa w budowie takich naprawdę dobrych, nowoczesnych sił zbrojnych? Nie wiem. Nie postawiłbym na to pieniędzy. No tak.
Rozumiem. Grażyna, no może jednak jest tak, że właśnie ten, powiedzmy, nazwijmy to klimat w związku z wojną za granicą naszą wschodnią, no jest taki, że już żadna partia polityczna, w tym jakakolwiek by doszła, no nie może pozwolić sobie na rozbrajanie Polski, bo po prostu nie przeżyłaby, przetrwałaby politycznie.
No i zabrzmie może humorystycznie czy kabaretowo, no bo rzeczywiście wojna zmusiła do dobrych ruchów, czyli siła kraju polega na tym, że jesteśmy zdolni do obrony własnej ojczyzny. No i tutaj rzeczywiście szansa jest, że kierunek zostanie utrzymany, że NATO, że te europejskie struktury. No, optymizm umiarkowany, no na pewno granicy przecież tu deklarują, że wręcz będą jeszcze fundusze na wzmocnienie granicy z Białorusią, fundusze będą zdobywać, więc myślę, że nie rozwalą tejże granicy. Obserwując Amerykę, dochodzą też do tych wniosków, że jest jednak niezbędne, przede wszystkim niezbędne bezpieczeństwo własnych obywateli. I gdzieś tam republikanie ścierają się z mocno lewicowymi siłami. Dla mnie to jest zawsze wzorzec, co się dzieje w Ameryce. No to mam nadzieję, że i u nas już niezależnie od opcji, mając takie zagrożenie pod bokiem, będziemy się trzymać wyznaczonych kierunków, zresztą od struktur też wyższych.
Dobrze, to przejdźmy do podsumowania naszego programu. W ramach podsumowania zacznę może od kilku komentarzy waszych, właśnie tych bardziej ogólnych. Sławek: PO próbowała handlować lasami i nie pykło, 3 głosami w Sejmie. Ja wstawiłem się za mniej niż 6 zł za hektar i to był frajer. Tusk premierem to marzenie Kremla. Grzegorz Wróblewski: proponuje obejrzeć archiwalne nagrania z początku rządu premiera Tuska. Nie ma takiej rzeczy, której nie da się obiecać, a politycy to nawet przysiąc nie potrafią. Za chwilę też zobaczymy wyniki waszej sądy. Tutaj Tomasz Szandar: w sądzie zaznaczyłem inaczej, nie głosuję, gdyż mieszkam poza granicami Polski. Maro Marenio:
też można głosować.
Też można, no właśnie. PiS PO jedno zło, to Maro Marenio. Tomasz Z: Platforma 8 lat rządziła i nic dobrego nie wyrządziła. PiS wygrał wtedy, bo Platforma była do D, a Tusk zbawca narodu, śmiechu warte. No także jest tu więcej komentarzy, no większość w podobnym tonie, jednak nasi widzowie no pamiętają te czasy, nie są ufni.
Bardzo dobrze.
No w ramach podsumowania powiedzcie może, co do was najbardziej przemawia z tego programu, a co najmniej, albo co wręcz zniechęca.
Co przemawia? To obniżenie podatków, czyli to zwiększanie kwoty wolnej i usuwanie jakichś tam utrudnień, przynajmniej niektórych przedsiębiorców, likwidacja funduszu kościelnego i to wszystko, co wokół tego. Także to na pewno. A co przeciw? Tak jak mówiłem, aborcja. Tworzenie z kolei nowych ministerstw i no, tego typu rzeczy. Mówię to wszystko przy założeniu, że to by było zrealizowane, no bo inaczej no to nie ma sensu omawiać, no ale jakoś trzeba analizować.
Dobrze, dzięki. Czarek, Grażyna, co najbardziej przemawia, co najmniej?
No nie będę twórcza, bo w zasadzie te same punkty, ale jednak powołam się jeszcze na optymistycznie na Amerykę, jeśli mówimy o podatkach, no to tam VAT-u w ogóle nie ma. Jakoś sobie radzą, nie ciemiężą tych swoich obywateli, więc jestem za drastycznym obniżeniem też VAT-u, bo jeśli mówimy o budownictwie dla młodych, o kredytach dla młodych na mieszkania, no to przecież wszystkie materiały budowlane i wszystko, co z tym związane, to VAT 23% króluje. Także tak jeszcze dorzucę do tych punktów i tych optymistycznych, daj Boże, żeby się spełniły, ale też ile jeszcze brakuje obiecankom wszelkim. Dzięki.
Dziękuję. Nie ma z nami już Michała Fałka, musiał się wcześniej pożegnać, także nie zapytam go o podsumowanie, ale zobaczmy wyniki sądy. Jak zagłosujesz 15 października? Nie na PiS 52%, czyli no ponad połowa jednak zamierza jakoś zagłosować, tak rozumiem. Na PiS 12%, nie pójdę na wybory 27% i inaczej 9%.
A inaczej to jest?
Inaczej to znaczy, że jeszcze jakoś...
Nie na PiS, ani nie na PiS, ani na PiS, ani...
Ani nie pójdę na wybory.
W ogóle. Okej.
No jak skomentujecie to? Czyli w sensie, że nie,
pójdzie,
że
na wybory, pójdzie na wybory, ale nie zagłosuje. Na przykład odda na głos nieważny, tak. Czyli zagłosuje, no ale ani na. Może tak? Nie?
Może tak.
To rozumiem. To jest, że przeciw PiS, no teraz kwestia właśnie to na kogo?
Na kogo?
Dzisiaj tylko akurat po prostu omawialiśmy program Platformy, to nie tam, że. Że namawiamy do głosowania albo przeciw, tylko staramy się zanalizować po prostu, co tu przedstawili w programie. No, są jeszcze oczywiście inne partie, inne możliwości. No, na szczęśliwie jeszcze parę tygodni jest do zastanowienia.
No to może ostatnie pytanie, czy was ten program przekonuje i zagłosujecie na Koalicję Obywatelską? Czarek?
Czy ja zagłosuję na Koalicję Obywatelską?
Ten program cię na tyle przekonuje, że zagłosujesz.
Ten program mnie na tyle nie przekonuje.
Okej, dzięki. Grażyna?
jestem pełna rozterek, jeszcze na szczęście trochę czasu, a patrzę na te wyniki sądy, no to widzę, że podobne rozterki przeżywają nasi widzowie. No nie wypowiem się, trudna sprawa.
Ale są też inne rzeczy niż program.
Oczywiście.
Tak powiem.
Także do 15 października jeszcze trochę czasu. My będziemy dla was właśnie analizować, pokazywać to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się wokół wyborów, to, co ma wpływ, czy może mieć wpływ na nasze decyzje polityczne. Przejdźmy teraz do ogłoszeń. Zapraszam do sklepu Idź Pod Prąd. Tam nowość, bluzy Moro, męskie i damskie, oczywiście z logo Idź Pod Prąd. Także jesienna kolekcja, zapraszamy do zakupów. Bardzo fajne są te bluzy. Miałem okazję zobaczyć je na żywo. Pewnie sam też kupię. Polecamy aplikację Czytaj Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii. Szczegóły na naszych stronach internetowych Idź Pod Prąd i Mega Kościół. Zapraszamy również do domowego studium Biblii codziennie na YouTube Mega Kościoła, na kanale YouTube Mega Kościół znajdziecie kolejny odcinek. Dziś o 17:00 info IPP, a o 18:00 dogrywka, recenzja filmu Sound of Freedom, Dźwięk Wolności. To jest nowy film, który będziemy dla was recenzować, także zapraszam dzisiaj na 18:00. No i zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonów. Dwa mamy numery telefonów do Pawła Machały 533 906 230 i do Michała Fałka, którego mieliście okazję dzisiaj posłuchać, 536 813 435. Jesteśmy już po połowie miesiąca i to tak już znacznie. Jeżeli podoba wam się to, co robicie, jeżeli właśnie chcielibyście wesprzeć naszą telewizję, to zachęcamy. Na ten moment mamy 569 wpłat, 569 gitar, tak to nazywamy. Także jeżeli podoba wam się to, co robimy, podobają wam się nasze analizy, programy, to zachęcam do wsparcia. Utrzymujemy się tylko dzięki waszemu wsparciu. Dotacji nie bierzemy od rządu takiego czy innego, niezależnie, który rządzi, także wy jesteście tymi, którzy nas utrzymują, więc zachęcam do wsparcia. No cóż, dziękuję za ten program. Dziękuję, był ze mną Cezary Kłosowicz, redaktor.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Grażyna Bryk, przedsiębiorca.
Dziękuję, do zobaczenia.
Również wcześniej Michał Fałek, przedsiębiorca i redaktor naszej telewizji. A także komentowali dla was Paweł Skopnik oraz młodzież Krzysztof i Konstancja, którzy nagrali się specjalnie dla was. Dziękuję bardzo.
Paweł Chojecki.
I Paweł Chojecki na samym początku. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia dzisiaj o 17:00.